Wieczorek przy mikrofonie.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wieczorek przy mikrofonie. Jakoś nie mogę się odpiąć, to może brzydkie słowo, ale jakoś przyszło mi w tym momencie do głowy od polityki. A jak polityka, to zazwyczaj u mnie z pięknymi, sympatycznymi i dobrymi, fajnymi kobietami. Dlatego witam w moim studio Bożenę Lisowską. Witam cię serdecznie, Bożenko.
Dzień dobry.
No i oczywiście na sam początek ogromne gratulacje. Słuchaj, to jest rewelacyjny wynik. 24 544 głosy do Sejmiku Województwa Lubelskiego. Brawo. Gratuluję.
Tak. O, dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, nawet nasza reżyserka tutaj jest pod wrażeniem. Mam nadzieję, że nasi widzowie telewizji Idź Pod Prąd również. Bożenko, wiesz, że twój kandydat zdobył, który w Lublinie najwięcej głosów zdobył z konkurencyjnej partii PiS, o 2765 głosów mniej niż ty?
Bardzo dziękuję przede wszystkim moim wyborcom, mieszkankom i mieszkańcom Lublina za to zaufanie, za te głosy, ale jest to także ogromne zobowiązanie i mandat do wypełnienia dla mnie, dlatego że ta ilość głosów zobowiązuje do jeszcze bardziej
intensywnej
pracy na rzecz mieszkańców województwa lubelskiego.
I pozwolisz, mimo tego, że wiesz, że cię bardzo lubię i przyjaźnimy się, ale będę cię kontrolował. No, taka rola dziennikarza, czy co się dzieje, ale wiem, znając ciebie, że na pewno tą funkcję dobrze będziesz wypełniała. Ale to nie będzie łatwe. Ale zanim porozmawiamy o tym, że to nie będzie łatwe, powiedz mi, jak to się robi, że zdobywa się 24 540 głosów.
Marku, jak sam wiesz, jestem radną województwa lubelskiego od 2010 roku.
Czwarta kadencja.
Zatem będzie to moja czwarta kadencja. Podczas mojej aktywności samorządowej nigdy nie odmówiłam wsparcia na listach, na odległych miejscach, do parlamentu 3 razy i do europarlamentu. I były to miejsce 7., 5., 3. i do europarlamentu 5.
Czyli tak naprawdę pracowałam na rzecz lidera listy,
tak.
I wkładałaś się tu swoje zaangażowanie, ale też budowałaś rozpoznawalność, bo to
dokładnie. Ciągle byłam obecna w przestrzeni publicznej, uczestnicząc właśnie w tych kampaniach. Od 2010 roku mogłam się pokazać jako liderka tak naprawdę pierwszy raz, bo właśnie w tych wyborach do samorządu w 2024 roku dopiero moja partia, Platforma Obywatelska, uznała, że zasługuje na jedynkę. I to jest moja pierwsza jedynka i tak naprawdę dopiero wtedy mogłam pokazać prawdziwy swój potencjał.
Czyli jednym słowem, po 14 latach po raz pierwszy miałeś jedynkę.
Tak, dokładnie. Jako radna wykazuję się niezwykłą aktywnością, czym narażam się, powiem szczerze, innym radnym, bo na każdą sesję mam od 1 do 3 interpelacji. Między sesjami także robię konferencje prasowe, rozmawiam z pracownikami różnych instytucji. Miałam zaszczyt w tej kadencji 2018-2024 pełnić funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej, więc jako organ kontrolny mieliśmy wiele sygnałów właśnie od związków zawodowych różnych instytucji, od samych pracowników, o tym, że w instytucjach, dla których podmiotem prowadzącym jest Zarząd Województwa Lubelskiego i pan marszałek, nie dzieje się najlepiej. Dlatego też wielokrotnie interweniowałam, pisałam w tej sprawie interpelacje, ale też zwoływałam posiedzenia komisji rewizyjnej, na której te dwie strony mogły się skonfrontować i starałam się być tym buforem łączącym jakby te interesy dwóch stron.
No, ale teraz zakładając, to przejdźmy do mojego drugiego pytania. W tej kadencji no troszkę mniej ubyło posłów, wojewódzkich Koalicji Obywatelskiej, które reprezentujesz. Było 7, teraz jest 6. Słabszy też wynik trzeciej drogi, czyli PSL-u i 2050, a zaskakująco wysoki wynik PiS-u. Więc tak naprawdę przy 21 mandatach na 33 w Sejmiku Województwa Lubelskiego, to właśnie, jaka będzie rola, jak ty widzisz swoją rolę jako właśnie radnej sejmikowej? Czy patrzenie na ręce, bo tak naprawdę decyzyjni nie będziecie jako radni, bo przegłosują was w każdej chwili, pamiętamy to z Sejmu, jak to wyglądało, kiedy była tak duża większość. Czy twoją rolą będzie patrzenie na ręce władzy i informowanie o tym, co robią mieszkańców Lubelszczyzny, czy masz jakiś inny pomysł?
Na pewno będziemy starali się wszyscy być merytoryczną opozycją w Sejmiku Województwa Lubelskiego i konstruktywną, merytoryczną na tyle, aby patrzeć z jednej strony władzy na ręce oraz przyglądać się temu, w jaki sposób spełnia nadzór właścicielski nad instytucjami podległymi, w jaki sposób wydaje publiczne pieniądze. Jeżeli je trwoni lub wydaje na cele niestatutowe, niezgodne z sejmikiem, ze statutem Sejmiku Województwa Lubelskiego czy z całego województwa lubelskiego, to na pewno o tyle będzie nam łatwiej, że będziemy mogli wspierać się instytucjami, które w tej chwili zarządzane są już przez rząd opozycji demokratycznej, który 15 października wygrał wybory. Do tej pory było tak, że czy nasze wnioski do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, czy Najwyższej Izby Kontroli, czy wręcz do prokuratury, radnych sejmiku czy organów nadzorczych niestety były zamiatane pod dywan i w ogóle nie rozpatrywane. W tej chwili liczymy na to, że do tej pory za 8 lat rządów PiS upolitycznione organy, które także...
formę kontrolną trochę, tak?
Tak, które mają obowiązek kontrolować też funkcjonowanie sejmiku albo reagować na wnioski pokontrolne czy zgłoszenia radnych czy innych środowisk i że te sprawy będą prześwietlane. Więc radni z województwa lubelskiego, w ogóle radni sejmików mają wiele kompetencji kontrolnych wynikających z ustaw, z prawa, mogą wchodzić na kontrolę, mogą żądać wydania dokumentów, mogą też zgłaszać wnioski kontrolne, jeżeli zauważą jakieś nieprawidłowości w instytucjach podległych. A chciałam tylko powiedzieć, bo większa część mieszkańców województwa lubelskiego nie wie, ale Urząd Marszałkowski, Zarząd Województwa Lubelskiego zarządza największymi szpitalami w województwie lubelskim. Centrum Onkologii, Szpital Neopsychiatryczny, Szpital na Alejach Kraśnickich, Pogotowie Wojewódzkie, wielkimi instytucjami kultury, takimi jak Centrum Spotkania Kultur, Teatr Muzyczny Opera, czy Teatr Osterwy, czy Filharmonia Lubelska, także muzeami, Muzeum w Kozłówce, Muzeum w Janowcu. To są wszystko jednostki podległe marszałkowi i od właściwego sprawowania
nadzoru
i kontroli nad tymi instytucjami zależy jakość ich pracy i dlatego my jako radni sejmiku przyłożymy na pewno należytych starań,
żeby kontrolować.
Aby tak.
Powiedz mi, w takim razie, kontrola to jest jedna rzecz, ale czy poza kontrolą, bo to rozumiem, że jest jeden z priorytetów w tym momencie dla ciebie, no bo tak jak mówimy, ma większościową władzę w tym momencie PiS. Powiedz mi, jakie jeszcze przed sobą stawiasz wyzwania? Czy są jakieś takie priorytety, które, bo ja wiem oczywiście, że dla ciebie ważne jest świeże powietrze, zanieczyszczenie, ekologia, czy właśnie te tematy też będzie starała stawiać sobie jako priorytety, czy bardziej ta kontrola i pilnowanie, żeby to wszystko było zgodnie z prawem?
Że mam nadzieję, że radni opozycyjni będą też mieli wpływ na doradzanie marszałkowi w różnych obszarach polityk społecznych, które realizuje samorząd województwa. Sam wiesz, że od wielu lat, od początku w zasadzie, ubiegam się o młodzieżowy sejmik, żeby to była przestrzeń aktywności i wsparcia, ale także wnoszenia pomysłów i inicjatyw młodzieży do funkcjonowania polityki i strategii całej województwa. Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, o które prosimy, a które mamy nadzieję, że w końcu powstanie, że te dwa organy, czyli Młodzieżowy Sejmik, Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych, będą w końcu wdrożone w życie i będą miały przestrzeń stworzoną przez marszałka do rozwoju i funkcjonowania. Mam nadzieję, że nasze inicjatywy, dobre inicjatywy dla rozwoju województwa lubelskiego będą także brane pod uwagę, ponieważ myślę, że to, że zdecydowałam się być w Radzie Społecznej Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie, ponieważ tam będzie planowana bardzo duża inwestycja.
No prawie 100 milionów z tego, co wiem.
Która ma wesprzeć zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Tego nam
bardzo
brakuje.
Fajne, więc
będę też monitorowała, wspierała tą inwestycję, tak aby jak najszybciej powstała i też starała się rozmawiać z osobami kompetentnymi, psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami, w jaki sposób, korzystając z dobrych praktyk już takich ośrodków, wdrażać te wszystkie działania dla naszej młodzieży, dla młodzieży z Lublina, z województwa lubelskiego, bo wiemy, że jest to bardzo
ważny temat i nie wolno o nim zapominać.
Dokładnie.
Bożenko, rozmawiamy oczywiście o sejmiku, ale też nie możemy, nie mogę cię nie zapytać o tą sytuację medialną, która dzieje się po wyborach. Mhm. Po wyborach i o tym, co w mediach robi posłanka Marta Wcisło. I chciałem, żebyś też odniosła się do tego, bo twierdzisz, że listy do sejmików były źle ułożone, że jakby jej kandydaci byli na wysokich pozycjach, to ten wynik byłby dużo lepszy. Co sądzisz o tym? Jak to było naprawdę z tymi listami? Jak do tego podejść? No gdzie leży prawda po prostu? Uczestniczyłaś, wiesz, jak było naprawdę. Może się do tego ustosunkować?
Jak najbardziej. Pani Marta Wcisło jest szefową struktur powiatowych Platformy Obywatelskiej w Lublinie. Zatem jej koła przygotowały uchwały, koła z różnych dzielnic, czy tematyczne, przygotowały uchwały, w której wskazali swoich kandydatów na listę do sejmiku. Te wszystkie trzy kandydatury zostały uwzględnione bez żadnego jakby komentowania, tylko z całym dobrostanem, w zaufaniu, że wskazane kandydatury będą aktywnie prowadziły kampanię, a struktury powiatowe okażą im wsparcie, tak aby zrobiły na liście najlepszy wynik. Niestety tak się nie stało. Te trzy osoby wskazane przez struktury powiatowe lubelskie, no niestety nie zrobiły dobrego wyniku. Mimo, że to nie były złe miejsca, bo to była trójka, tak? Piątka i szóstka. W każdym razie to były wskazane kandydatury i zostały uwzględnione, więc po pierwsze obalmy mit, że nie miała wpływu pani poseł na formowanie tych list, bo miała, wskazała i te kandydatury zostały umieszczone. Po drugie, na zarządzie regionu i na Radzie Powiatu pani Wcisło wysnuła propozycję, aby jedynką nie byłam ja, czyli Bożena Lisowska, oprotestowała to, argumentowała to wieloma swoimi teoriami, że ja nie będę robić kampanii, że nie będę aktywna, jeżeli będę na jedynce. Natomiast przez 2 godziny argumentowała i na zarządzie, i na Radzie Regionu Platformy Obywatelskiej, że tą kandydaturą na jedynce powinna być Anna Rywka, która w tej chwili nie zdobyła mandatu do Rady Miasta, uzyskując wynik 663 głosy i nie otrzymując mandatu radnej miejskiej.
To znaczy, więc rozumiem, że kandydatura Anny Rywki nie została zaakceptowana na jedynkę, tak? A jak ona się znalazła do Rady Miasta, jak startowała do sejmiku?
No właśnie, kandydatura pani Rywki nie zdobyła większości w głosowaniu i na zarządzie regionu i na Radzie Regionu. W związku z tym zostałam na tej jedynce, utrzymałam to miejsce wskazane przez przewodniczącego regionu także. I pani Ania Rywka otrzymała alternatywne propozycje, żeby sobie wybrała miejsce, czy chce dwójkę, czy może inne miejsce. Wybrała sobie właśnie to miejsce ostatnie, szóste. I niestety 4 dni przed rejestracją list mailem powiadomiła zarząd regionu, biuro regionu, że rezygnuje.
Czyli sama zrezygnowała.
Sama zrezygnowała, stawiając nas w bardzo trudnej sytuacji, bo aby zachować parytet wymagany na listach przez statut Platformy Obywatelskiej, musiała być kobieta i przewodniczący regionu 4 dni przed rejestracją listy bardzo intensywnie musiał szukać tej kandydatki. Tą kandydatką okazała się Ewa Abramek, która zrobiła bardzo dobry wynik, jak na swój pierwszy start do sejmiku. Także w tej materii uważam, że krytykowanie tylko i wyłącznie naszego przewodniczącego Stanisława Żmijana jest absolutnie bezpodstawne, dlatego że na wynik wyborów do sejmiku miało wpływ bardzo wiele okoliczności także zewnętrznych. Po pierwsze, musimy powiedzieć, że z naszej partii odeszło 2 bardzo mocnych liderów. Na poprzednich wyborach naszym liderem do sejmiku był Jacek Bury, ja byłam 2. Ja zdobyłam z 2 10,5 tysiąca głosów. Pan Bury zrobił mniej głosów wtedy niż ja obecnie, ale też był to wynik ponad 20 tysięcy głosów.
W sumie.
W sumie, tak. Ale pan Jacek Bury, jak wiemy, odszedł do nowo tworzonej partii ugrupowania Szymona Hołowni, Polska 2050. Podobnie nasze szeregi opuściła Joanna Mucha, prawda?
Też przeszła do 2050.
Oczywiście, w związku z tym w Lublinie zostały wystawione listy trzeciej drogi. Liderem był reprezentant tej partii, który zdobył 7600 głosów, cała lista 12,5 tysiąca, ale to jest też częściowo nasz elektorat, który odbierał nam głosy z naszej listy, więc argument, że to wina pana przewodniczącego, że mniej głosów zdobyliśmy, też nie jest trafiona. I niestety to te 12,5 tysiąca na liście trzeciej drogi w Lublinie nie wystarczyło na mandat, ale system Donta jest taki, że ten mandat wziął najsilniejszy, a największy wynik, no większy od nas o 44 tysiące głosów zdobył Komitet Prawa i Sprawiedliwości. I pan Wojciechowski z bardzo słabym wynikiem, 3,5 tysiąca głosów, został radnym wojewódzkim.
No to rzeczywiście tutaj są nietrafione wyniki, ale podobna sytuacja, bo to mówiłaś o okręgu pierwszym, podobna sytuacja była w okręgu drugim, gdzie też preferowani przez panią Martę Wcisło kandydaci do sejmiku na jedynkę, na dwójkę zrobili wyniki 500-700 głosów, czyli poniżej w ogóle jakiegokolwiek poziomu, gdzie osoby nie robiące w ogóle kampanii z 9 miejsc mieli ponad 1000 głosów. Więc tak wyglądają kandydaci i siła kandydatów pani Wcisło. Dobrze, wróćmy jeszcze do jednej rzeczy, bo jeżeli nietrafione są informacje o przyczynach porażki, to jakie twoim zdaniem są przyczyny porażki Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku? No bo trzeba przyznać, to jest no, duża porażka. Co twoim zdaniem było przyczyną taką prawdziwą, a nie wymyśloną przez panią posłankę Wcisło?
Myślę, że my utraciliśmy jeden mandat, natomiast zachowaliśmy status quo w ilości oddanych głosów na całą Koalicję Obywatelską w województwie lubelskim. I w niektórych okręgach wyborczych dwa i półkrotnie powiększyliśmy posiadanie, natomiast w mieście Lublin niestety zmniejszyliśmy ilość oddanych na nas głosów, ale summa summarum w całym województwie otrzymaliśmy prawie 159 tysięcy głosów. To tyle, co w ostatnich wyborach. No nie powiększyliśmy, natomiast nie możemy mówić tutaj o bardzo spektakularnej klęsce naszego ugrupowania. Cztery mandaty utraciła Polska 2050 i myślę, raz startująca do Sejmiku razem z PSL-em, że przyczyną stanu rzeczy jest fakt, że Prawo i Sprawiedliwość w sposób populistyczny i naprawdę wykorzystując nieprawdziwe fakty, zmanipulowało strajkujących rolników. Wiemy wszyscy, że kampania do samorządu toczyła się w atmosferze strajków. Przewodniczący Żmijan wielokrotnie rozmawiał z rolnikami. Był i w Zamościu, i w Kraśniku, i w wielu innych miejscach z oszukaną wsią, aby ratować
rolników po prostu,
prawdę o przyczynach trudnej sytuacji w rolnictwie. Prawda jest taka, że my jako radni opozycyjni dwukrotnie obradowaliśmy na nadzwyczajnej sesji i Prawo i Sprawiedliwość nie chciało przyjąć stanowiska w obronie rolników. Natomiast robili propagandę populistyczną, wysyłając no, dezinformacje i nieprawdziwe fake newsy w środowiska rolnicze, po to tylko, aby próbować uzyskać od nich trochę głosów.
To więc... słuchaj, jeżeli to, czyli główna przyczyna twoim zdaniem to jest właśnie strajki rolników, którzy zostali
zmanipulowani. Jedną z przyczyn, strajki rolników.
No właśnie.
Druga przyczyna zewnętrzna to jest poruszanie tematu liberalizacji ustawy aborcyjnej w Sejmie i wywołanie tego tematu przez lewicę tuż przed wyborami oraz kontrowersyjne, zniechęcające wypowiedzi przewodniczącego partii Szymona Hołowni, który tak naprawdę swoimi zachowaniami i wypowiedziami przed kamerami zniechęcił elektorat młody, który aktywnie i intensywnie wsparł wybory i frekwencje 15 października.
Czyli tak, brak głosów młodych, jeden.
To
tak?
Znaczy frekwencja, w której...
Czyli frekwencja, niska tak, frekwencja, bo to
stosunkowo niska frekwencja.
Tak. Drugi to jest brak...
Strajki rolników.
Trzecie właśnie niegłosowanie przez młodych ze względu na tę sytuację. Tutaj jeszcze Stanisław Żmijan z artykule, którym ustosunkował się do pani Marty Wcisło, mówił, że również tak jakby pójście do wyborów oddzielnie, że może właśnie na wschodzie dobre by było, żeby pójść wspólnie na listach koalicji 15 października.
No właśnie,
ty sądzisz, że to jest dobre by było rozwiązanie?
To było bardzo dobre rozwiązanie.
Bo Krzysztof Żuk na tym wygrał właśnie prezydent.
Dokładnie. Krzysztof Żuk nie poszedł pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, tylko szerokim frontem, gdzie zjednoczył wszystkich liderów partii opozycyjnych Prawa i Sprawiedliwości, czyli Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga oraz Wspólny Lublin i razem pod szyldem wyborców, Komitetu Wyborców Krzysztofa Żuka udało mu się zdobyć bardzo dobry wynik. Bezpieczeństwo przewagi no, 2-3-mandatowej nad tą minimalną większością w Radzie Miasta, co pozwoli mu stabilnie rządzić miastem. Dodatkowo wygrał wybory w pierwszej turze, deklasując kandydata PiSu. W związku z tym powiem jeszcze raz. Pan Stanisław Żmijan robił wszystko, aby zrobić dobry wynik. Nie otrzymał wsparcia od Krzysztofa Żuka, bo nie mógł, bo Krzysztof Żuk kandydował
nie można było,
więc nie tego wolno, wsparcia tak. Nie było. Nie otrzymał wsparcia należytego od przewodniczącej struktur powiatowych, która wybiórczo wybierała sobie rodzynki na listach, zamiast wspierać kandydatów z Koalicji Obywatelskiej.
Generalnie
wszystkich.
Skupiła się chyba na kampanii do Rady Miasta, bo to było chyba główne zadanie.
No i zamiast właśnie wspierać sejmik, wspierała swojego kandydata do Rady Miasta, czyli swojego syna, co też budziło negatywne emocje i też się odbiło ogólnie na wyniku wyborów.
Dobrze, teraz to zostawmy teraz już te przyczyny, ale jeszcze chciałbym na temat tych medialnych rzeczy, które robi pani Wcisło, jeszcze tutaj chwilę poświęcić. Michał Krawczyk, czyli poseł też z Koalicji Obywatelskiej, wypowiedzi dla Gazety Wyborczej bodajże powiedział, że tak naprawdę powinno się zrobić analizę wyników, ale w swoim gronie, bo brudy pierze się, czy pewne rzeczy, które są złe dla rodziny, bo tak oczywiście nazwał Platformę Obywatelską w domu, a nie za pomocą mediów. Czy ty uważasz, że kiedy kampania się kończy w niedzielę, a w poniedziałek pokazuje się artykuł, no to czy to jest właściwa forma, że tak powiem, analizy?
Myślę, że jest to dalece niestosowne, nie tylko wobec przewodniczącego regionu, którego się obwinia, nie widząc swoich własnych niedociągnięć czy zaniechań. Jest szefową struktur i tak samo powinna aktywnie być włączona w kampanię i w równej mierze odpowiada za utratę jednego mandatu do sejmiku w Lublinie, jak inni. My wszyscy za to odpowiadamy. Nie można przerzucać odpowiedzialności, nie znając faktycznych przyczyn porażki. Tak jak po każdych wyborach odbywa się podsumowanie i ewaluacja, gdzie podajemy fakty liczbowe, gdzie podajemy przyczyny, gdzie podajemy też rzeczy, które udało nam się może poprawić. I to jest zapisane w statucie
i właściwa forma
partii, że tym miejscem jest zarząd powiatu, zarząd regionu, rada powiatu i rada regionu i powinni prawo mieć wypowiedzieć się wszyscy. Pani Marta reprezentuje jeden okręg do sejmiku, ale są jeszcze inne, na przykład w Białej Podlaskiej. W poprzednich wyborach nie mieliśmy ani jednego mandatu, mieliśmy tylko 10 tysięcy głosów na liście. W tej chwili dzięki temu, że intensywne kampanie prowadziła jedynka i dwójka, mamy ten mandat, a liczba głosów oddanych na Platformę wynosiła 25 tysięcy. Więc jeżeli w Białej Podlasce, małym mieście, na Platformę może głosować 25 tysięcy, to ja zadaję pytanie pani Marcie Wcisło, dlaczego w Lublinie nie dołożyła starań, aby na Platformę zagłosowało co najmniej 50 tysięcy mieszkańców, no, bardziej, bo to było realne i możliwe.
Tym bardziej,
ale trzeba było pracować w tej kampanii.
Tym bardziej, że przypomnę, drodzy państwo, że w kampanii, że w wyborach do Sejmu pani Marta Wcisło zdobyła 64 tysiące głosów. 64 mam zapisane.
Tak,
sprawdzałem ten wynik. Ponad 64 tysiące głosów i no, jeżeli ten wynik by się przełożył na Lublin, to byśmy mieli 4 mandaty, a nie 2. Więc od tego trzeba zacząć, bo mówiłaś, że tam było 40 tysięcy chyba PiS miał i 3 mandaty, tak?
44,
42 tysiące. To jeżeli by było 64 tysiące, to Platforma
ten trzeci
miała
mandat,
tak,
byśmy mieli i to, że Trzecia Droga zrobiła słaby wynik w Lublinie, nam by nie przeszkodziło.
Dobrze, Bożenko, może odejdźmy już, bo myślę, że te sprawy będą poruszane już w innych gremiach i w zamkniętych salach, chyba że pani Marta znowu będzie chciała rozmawiać przez media z członkami Platformy Obywatelskiej. Powiedz mi tak na koniec naszego spotkania, czego ci mogę życzyć w tej nowej kadencji, trudnej kadencji, bo tak naprawdę opozycja nie będzie miała dużo do powiedzenia, bo to trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, bo gdy nie ma się większości lub nie jest to na krawędzi, że praktycznie równowaga, to opozycja jest bezsilna. Czego ci mogę życzyć w tej 5-letniej kadencji do Sejmiku Województwa Lubelskiego?
Myślę, że zrozumienia przez samorząd województwa lubelskiego, przez nowo wybrane władze, że na rozwój województwa lubelskiego powinni pracować wszyscy radni. I ci opozycyjni, i ci rządzący, i każdy ma mandat i należy ten mandat należycie uhonorować. Życzę, aby te środowiska, które okazywały mi wsparcie do tej pory, zostały ze mną i były tak pomocne jak do tej pory, bo moje rozmowy ze środowiskiem przedsiębiorców, którzy jakby argumentują, czego oczekują zarówno z poziomu samorządu województwa lubelskiego, jak również z poziomu rządu. Życzę sobie także bardzo dobrej współpracy rządu z samorządem. Myślę, że ta współpraca będzie. Będziemy mieć ogromne wsparcie. Poseł Michał Krawczyk bardzo nas mocno wspierał w wyborach, do Sejmiku, za co mu i jemu asystentowi bardzo dziękuję. Wspierał nas nie tylko w Lublinie, ale w innych okręgach. Jest przewodniczącym Komisji do Spraw Samorządu Terytorialnego w parlamencie, więc mam nadzieję, że też komisja będzie współpracowała z radnymi Sejmiku, tak abyśmy mogli pewne rozwiązania i postulaty wspólne mieszkańców, organizacji pozarządowych, środowisk studenckich wdrażać. No i chciałabym, aby zrealizowały się pewne kluczowe założenia z Krajowego Planu Odbudowy, który czyli tych 600 miliardów złotych, który odzyskał rząd Donalda Tuska, a Lubelszczyzna już na początek dostanie 25 miliardów i będą to pieniądze na mieszkalnictwo dla osób o niskich dochodach, dla mieszkalnictwo wspomagane, na tanie mieszkania pod wynajem, ale też na żłobki, na infrastrukturę przedszkolną, na OZE, na budowanie kanalizacji, której nam brakuje w województwie lubelskim i że nasze pomysły dzięki wsparciu rządowemu, dzięki środkom z KPO będą realizowane i że marszałek województwa lubelskiego i zarząd nie będą nas wykluczać z udziału w pełnieniu mandatów radnych i nasze inicjatywy, nasze postulaty, nasze dobre pomysły będą wdrażane.
Drodzy Państwo, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Moim gościem była radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Bożena Lisowska. Bożenko, bardzo ci dziękuję za bardzo ciekawe spotkanie. Trzymam za ciebie kciuki, bo wiem, że to nie będzie łatwa kadencja i obyś zawsze miała tyle dobrego nastroju, humoru i tej takiej wiary w ludzi, żeby to pomogło ci spełniać jak najlepiej mandat radnej Sejmiku Wojewódzkiego. Dziękuję ci za spotkanie bardzo. Moim gościem, tak jak powiedziałem, Bożena Lisowska.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
A to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Żegna się z Państwem tradycyjnie Marek Wieczorek. Dziękuję bardzo. Do widzenia.